Dziś w Polskim Radiu Białystok porozmawiamy o tym, co za naszą wschodnią granicą, co dzieje się na Białorusi. Trwają tam spotkania na linii Łukaszenka-Putin, dwukrotnie co najmniej w tym miesiącu. A o tym rozmawiać będziemy m.in. Z ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, profesorem Adamem Bartnickim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
No to zacznijmy od jednak koncentracji wojsk rosyjskich na Białorusi. Szacuje się, że jest ich tam od 10 do nawet 15 tysięcy. Ponad 10 tysięcy, taką liczbę podaje chociażby komendant Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, Serhii Dejneka. Po co Rosji te wojska za naszą wschodnią granicą?
Prawdopodobnie, żeby pilnować porządku na Białorusi. Dwa, żeby odciągać część sił ukraińskich od kierunku koncentracji wojsk rosyjskich. Ta koncentracja jest bardziej na północy czy północnym wschodzie. To jest okolica Orła, Brańska, Kurska. Tam w tym momencie koncentrują się dosyć poważne siły rosyjskie. Mogą sięgać nawet 200 tysięcy żołnierzy. I prawdopodobnie za 2, 3, 4 tygodnie, to jest kwestia też warunków pogodowych, będą przeprowadzały kolejną operację w stronę, no, niektórzy mówią Kijowa, mi się bardziej wydaje, że jednak w kierunku Charkowa, że będzie to próba odcięcia wojsk ukraińskich w republikach, tych quasi-republikach separatystycznych.
To 200 tysięcy, te 200 tysięcy wojsk to jest na terytorium Rosji.
Na terytorium Rosji, tak. To, tam jest skoncentrowana, koncentracja jest w tej chwili sił rosyjskich, sił pancernych, przede wszystkim dosyć duże masy czołgów się tam pojawiły. No ten atak jest zapewne planowany, no i w tym wypadku jakieś siły rosyjskie na Białorusi mogą oczywiście dokonywać ataków pomocniczych, no a mogą po prostu wiązać część sił ukraińskich na północ.
Jak twierdzą sami Ukraińcy, to nie jest liczba, która wystarczy do przeprowadzenia skutecznego ataku na ich kraj.
No nie. No tak jak mówimy 10 tysięcy, nawet byśmy wzięli pod uwagę armię białoruską, chociaż nie wiem, czy możemy brać pod uwagę armię białoruską, czy Rosjanie w ogóle biorą pod uwagę armię białoruską, szczególnie że ją trochę przetrzebili już wcześniej ze sprzętu. Wiem, że nastroje armii białoruskiej nie są najlepsze z punktu widzenia Rosji, więc nie, no z tamtego kierunku tego ataku nie oczekujemy. No być może, mówię, atak pomocniczy na Kijów, no ale on by oczywiście był okupiony wielkimi stratami, no przy czym jeśli tam byłaby zagoniona, tak już powiem, armia białoruska, to z punktu widzenia Kremla nie jest to żaden problem.
To jest też tak, że Rosjanie w ten sposób odciągają armię ukraińską od linii frontu chociażby?
No oczywiście, no bo linia frontu liczy ponad 1600 kilometrów, to jest od południa tak po północ, cała granica z Białorusią jest bardzo rozległa, z Rosją, również bardzo rozległa. Mniej więcej Ukraińcy wiedzą, gdzie ten atak może nastąpić, bo widzą koncentrację wojsk. No mają te możliwości w tym momencie sojusznicze, no bo to są głównie możliwości amerykańskie, natowskie. No ale jednak muszą utrzymywać pewne siły na granicy z Białorusią, no nawet jeśli to byłyby uderzenia pomocnicze. Mówiono wcześniej, że taki atak rosyjsko-białoruski na Wołyń, no, miałby jakiś tam sens, oczywiście operacyjny, ponieważ odcinałby no, tą bazę logistyczną w Polsce od Ukrainy.
Rosjanie też wykorzystują Białoruś, terytorium Białorusi jako takie zaplecze logistyczne, zaplecze medyczne też dla żołnierzy, także zaplecze militarne, to miejsce, z którego na Ukrainę wystrzeliwane są chociażby pociski. Czy tę ostatnią kwestię Rosja może na Białorusi rozwijać, na przykład po to właśnie, by przecinać dostawy broni płynące z Polski?
Nie wiemy, jakie są możliwości w tym momencie dotyczące no, wysyłania tych pocisków czy dronów z terytorium Białorusi i Rosji na Ukrainę. Ta intensywność no, nie jest, znaczy ona jest duża, ale ona nie jest rosnąca. To jest oczywiście pytanie, czy Rosji wyczerpują się tego typu środki kinetyczne, czy po prostu no, trzyma je na okazję planowanej, tak jak powiedziałem, ofensywy.
W grudniu Władimir Putin z całą świtą, nie tylko sam przywódca, ale też Szojgu, Ławrow byli w Mińsku. Spotkali się z Aleksandrem Łukaszenką i ze swoimi odpowiednikami białoruskimi. Rosyjski, białoruski dyktator spotkali się także w ostatnich dniach w Petersburgu podczas szczytu Wspólnoty Niepodległych Państw. Skąd taka intensyfikacja kontaktów?
Czy te kontakty są częste od co najmniej kilku lat. My teraz oczywiście obserwujemy, bo są warunki wojenne, więc nieco inaczej na to patrzymy, ale te od 2020 roku, czyli od tych wyborów, sfałszowanych wyborów przez Łukaszenkę i tej rewolucji, która miała miejsce na Białorusi, te kontakty są bardzo intensywne, ponieważ następuje proces powolnego wchłaniania Białorusi. Chociaż ja tutaj nie jestem pewny, czy ostatecznym celem ma być to wchłonięcie, czy całkowite podporządkowanie. W tym momencie bardziej takie operacyjne, jako podstawa operacyjna dla armii rosyjskiej, ponieważ Władimira Putina nie bardzo interesują te kwestie ekonomiczne, gospodarcze. Jego bardziej interesuje to, żeby armia białoruska była zintegrowana z armią rosyjską, żeby terytorium Białorusi było przedłużeniem operacyjnym terytorium Federacji Rosyjskiej.
No właśnie, i tu też pojawiają się głosy, że dlatego to wojska rosyjskie w takiej ilości, w takiej liczbie pojawiają się na Białorusi.
No to i tak jak powiedziałem, to jest pytanie, czy one są po to, żeby odciągać tę uwagę wojsk ukraińskich, czy one są po to, żeby jednak pilnować porządku na Białorusi. Łukaszenka nawet po 2020 roku, nawet w ostatnich miesiącach wykazywał pewne gesty, które mogłyby świadczyć, że on próbuje się wyrwać z tego układu, czyli podporządkowania Moskwie. No nie bardzo to idzie, ponieważ w tej chwili nie ma za bardzo dużo kart. Jedyną jego kartą, taką podstawową kartą, którą on miał i wcześniej, ale teraz również ją posiada, jest to, że Rosja jest osłabiona i nie bardzo ma możliwości, żeby dokonywać głębszych zmian na scenie politycznej na Białorusi, no i po prostu nie ma kandydata, który mógłby jednak utrzymać te państwo w ryzach, tak jak to robi Łukaszenka.
A czy pan dostrzega jakieś pojedyncze gesty, które wskazywałyby, że Łukaszenka skłania się albo nie zamyka ostatecznie na Zachód?
No oczywiście, no tam widzieliśmy, że były jakieś negocjacje poprzez Stolicę Apostolską, nawet po tragicznej śmierci poprzedniego ministra spraw zagranicznych, nowy minister spraw zagranicznych, również jest takiej orientacji prozachodniej, co jest istotnym gestem oczywiście, ale również wcześniej widzieliśmy, że Łukaszenka próbował mediować między Rosją a Ukrainą. Te pierwsze rozmowy odbyły się na terytorium Białorusi, więc strona ukraińska musiała mieć pewność, że strona białoruska zagwarantuje tej delegacji bezpieczeństwo. No, są takie gesty, które świadczyłyby o tym, że ta awantura z punktu widzenia Łukaszenki jest, jest niepotrzebna, bo jest niepotrzebna. Białoruś w tym momencie bankrutuje. Pamiętajmy o tym, że Ukraina obok Rosji i Unii Europejskiej jako całości to byli główni partnerzy handlowi Białorusi. W tej chwili nie ma Unii Europejskiej już, nie ma Ukrainy, czyli nie ma handlu z tymi państwami, a te państwa, to były państwa, które kupowały istotne komponenty towarów produkowanych przez Białoruś, czyli dawały po prostu Białorusi dewizy. Teraz tego nie ma, a to jeszcze bardziej uzależnia Białoruś od Federacji Rosyjskiej.
Gościem Polskiego Radia Białystok jest ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Adam Bartnicki. Na YouTubie kontynuujemy naszą rozmowę, tam między innymi o tym, jak będzie wyglądał przyszły rok na Ukrainie i na Białorusi. To kontynuujemy naszą dyskusję. Co do Białorusi, to niektórzy analitycy mają obawy, że Rosja w przypadku niepowodzenia na froncie ukraińskim może pokusić się o to, by wchłonąć ten kraj całkowicie, by jakoś uzasadnić, jakoś wyjść z twarzą z tego niepowodzenia.
Oczywiście jest takie ryzyko, że Władimir Putin będzie potrzebował sukcesu. On patrzył przede wszystkim na Ukrainę oczywiście i na Kazachstan. Nie pamiętam o Kazachstanie również. To był taki kolejny cel, wydawało się naturalny, jeśli chodzi o reintegrację Związku Radzieckiego, byłego Związku Radzieckiego przez Władimira Putina. Białoruś miała być takim oczywistym, łatwym celem i nie do końca jestem pewny, czy dla Władimira Putina chodziło w ogóle o wchłonięcie Białorusi, ponieważ Białoruś to jest istotne aktywo, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. To jest miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, to jest istotne miejsce w OBWE i głos w OBWE. To jest też sojusznik, którego można zawsze pokazać, a tych sojuszników Rosja nie ma zbyt wielu, więc utrzymywanie...
To też chyba taki element gry rosyjskiej, to są te takie białe rękawiczki, które taki instrument, który można wykorzystać. To nie my, to Białoruś w niektórych
przypadkach. Tak często robiono oczywiście, że to Białoruś mogła składać różnego rodzaju propozycje, które były oczywiście propozycjami Rosji. Nie wiemy chociażby, jak to było z tymi porozumieniami mińskimi, jeśli chodzi o kwestię tej pierwszej wojny z Ukrainą. Czy to jest strona rosyjska, czy to rzeczywiście była strona białoruska, kto wystąpił realnie z tą inicjatywą rozmów pokojowych. Więc ja nie jestem pewny, czy chodziło o wchłonięcie, ale teraz oczywiście to jest na agendzie, no bo Władimir Putin musi mieć jakiś sukces. Ja się bardzo obawiam, że jakieś bunty w armii rosyjskiej, czy próba kolejnej rewolucji tego bardzo zmęczonego społeczeństwa białoruskiego doprowadziłoby do takiej faktycznej okupacji i wchłonięcia tego państwa. Pojawiłby się rząd marionetkowy, który, no podobnie jak powiedzmy Republika Ługańska, czy Doniecka, czy Krym, poprosiłyby Federację Rosyjską o przyjęcie na łono tego zjednoczonego państwa rosyjsko-białoruskiego.
Czy Polska, albo szerzej Unia Europejska, też Stany Zjednoczone, mają jakieś instrumenty, argumenty, żeby przyciągnąć tę Białoruś na swoją stronę?
Myśmy Białoruś próbowali przyciągnąć kilkukrotnie i takie rozmowy były w 2010 roku. Były, no i Łukaszenka też wykazywał pewne gesty. Były takie rozmowy po 2015, 16 roku, w 18 roku jeszcze były
prowadzone. Duża delegacja rządowa chyba polska.
Tak, tak. No myśmy się też otwierali, myśmy badali ten kierunek, ponieważ wyłuskanie Białorusi z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski było rzeczą, jest rzeczą fundamentalną.
To jest duży bufor,
to jest całkowicie zabezpiecza, może nie całkowicie, mamy jeszcze Kaliningrad, ale w sposób bardzo istotny zabezpiecza polską granicę wschodnią.
To co teraz można zrobić?
A teraz co można zrobić? No chyba niewiele, bo Łukaszenka zawsze z Zachodem grał. To było robione w ten sposób, że on rozmawiał z Zachodem, otrzymywał jakieś gwarancje, otrzymywał jakieś propozycje i zaraz z tym biegł do Moskwy i mówił, patrz Władimirze, tutaj mam propozycję ze świata zachodniego, a ty mi żałujesz ropy, ty mi żałujesz gazu. Więc tak to się odbywało. Więc wielu analityków powątpiewa, czy kiedykolwiek te rozmowy Łukaszenki z Zachodem były szczere. Czy one, no, mimo wszystko był jakiś balans. No, był jakiś balans i to, że myśmy otwierali się na Białoruś, powodowało, że ta Białoruś no, mogła jednak grać trochę w kotkę i myszkę z Władimirem Putinem.
Z jednej strony jakieś pojedyncze symptomy są, chcemy przynajmniej ich się doszukiwać, z drugiej strony cały czas trwają represje na ogromną skalę, między innymi mniejszości Polski na Białorusi. Trwa też kryzys graniczny podsycany przez reżim białoruski.
Pamiętajmy, że ta mniejszość polska na Białorusi jest zakładnikiem. Myśmy kiedyś o tym mówili, więc jakiekolwiek aktywne działanie ze strony polskiej od razu odbijają się na naszych Polakach, którzy mieszkają na Białorusi. Oni w tym momencie siedzą przecież w więzieniach. To jest problem dla państwa polskiego oczywiście. No niemniej musimy prowadzić jakieś działania, no bo wchłonięcie Białorusi przez Rosję no w bardzo złym kontekście ustawia problem naszego bezpieczeństwa na przyszłość, o czym przed chwilą mówiłem.
A co z kryzysem migracyjnym w przyszłym roku w pańskiej ocenie?
Co z kryzysem migracyjnym? Ja myślę w ogóle, że przyszłość kryzysu migracyjnego, ale też przyszłość Białorusi rozstrzygnie się nie w Mińsku, nie w Moskwie, ale właśnie na Ukrainie. Jeśli Ukraina wygra tą wojnę, to być może będziemy oczekiwali pozytywnych zmian również na Białorusi. I tego Białorusinom i oczywiście Ukraińcom i nam bardzo serdecznie życzę na nowy rok.
To jak ta wojna na Ukrainie może się potoczyć i co musi się wydarzyć, żeby zrealizował się ten scenariusz, którego no, wszyscy chcieli?
Chyba to jest wróżenie z fusu w tym momencie. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie za kilka tygodni będziemy mieli ofensywę, dużą, silną ofensywę rosyjską. Ofensywę, która w moim przekonaniu, to będę znowu optymistą, jak byłem optymistą w tej rozmowie z panem od początku, strona ukraińska odeprze tą ofensywę. I co będzie dalej? Czy to skłoni Rosję do rozmów pokojowych? No też nie sądzę. W tym momencie Rosja troszkę zagoniła się w ślepy zaułek, gdzie negocjacje są nie, że niemożliwe, bo one są zawsze możliwe, tylko mało realne, ponieważ w tym momencie na agendzie dyplomatycznej będzie już jednak usunięcie tego zbrodniczego reżimu w Moskwie, no a tego, do tego Władimir Putin nie będzie mógł dopuścić. No, oczywiście możemy liczyć, cały czas liczymy na jakieś pozytywne zmiany polityczne, przewrót wewnętrzny, no ale ten system jest tak mocno kontrolowany przez tą klikę kremlowską, że no, też nie widać. Myślałem, że to nastąpi jesienią, nie nastąpiło, nie widać też buntu społecznego. Wczoraj przeglądałem badania Lewady na temat poparcia Rosjan do wojny. W dalszym ciągu to jest więcej niż 70% Rosjan, którzy popierają działania wojenne na Ukrainie.
Katastrofy gospodarczej też nie widać.
Ona będzie, przy czym to jest państwo w tym momencie już w stanie wyjątkowym. Państwo, które całkowicie kontroluje tą przestrzeń informacyjną. Naród rosyjski jest też narodem specyficznym, który powiedzmy wiele może znieść dla cara. I będzie biednie, dużo biedniej. Niemniej ci ludzie nie zbuntują się. To jeszcze nie ten moment, żeby się zbuntowali. To musiały być jakieś rzeczywiście katastrofalne straty, to raczej kilka miesięcy głębokiej biedy. Oni wierzą w dalszym ciągu w Putina, ponieważ władza Putina przez te 20 lat to był okres no jednak względnej prosperity dla całego społeczeństwa. W porównaniu do czasów jelcynowskich co roku te dochody były lepsze, emerytury były większe, praca była. No i oczywiście teraz to się zachwiało nieco wcześniej, bo już kryzys covidowy to zachwiał. No jednak to jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakimś masowym buncie. No tego nie widać też, tak jak powiedziałem, w sondażach opinii publicznej.
Na koniec jeszcze krótko chciałbym wrócić do tego, o czym pan mówił już chyba dwukrotnie, czyli tej planowanej ofensywy kolejnej rosyjskiej. 200 tysięcy żołnierzy na granicy. Jakie są możliwości, jakie jest jeszcze zaplecze rosyjskie?
Znaczy to zaplecze jest bardzo duże. To jest jednak państwo 140 milionowe, powiedzmy tak realnie, no bo oni podają nieco więcej ludności, ale to jest około raczej 140 milionów, no ale to jest wielokrotnie więcej niż na Ukrainie. No przede wszystkim tak, na Ukrainie w tej chwili szacuje się, że jest 27 milionów ludności, bo reszta po prostu wyjechała, czyli jest na terenach okupowanych. To jest państwo, które ma rozległe garnizony, rozległe magazyny, jeszcze sięgające oczywiście czasów sowieckich, no ale w tych magazynach zawsze coś tam jest i to nie musi być sprzęt nowoczesny. On ma być no, w miarę skuteczny oczywiście. Czy to jest czołg nowoczesny, czy to jest czołg stary, tak czy owak trzeba z tym czołgiem walczyć. Mają bardzo duże zasoby mobilizacyjne i to jest około, się szacuje w tym momencie, 1,5 miliona ludzi. Ta mobilizacja, z której myśmy się śmieli, no bo było wiele filmów puszczanych w eter, w internet, prawdopodobnie też przez stronę rosyjską, jako taki element dezinformacji. Myśmy się z tego śmieli, ale ona osiągnęła swój efekt. Rosjanie zmobilizowali się. Oczywiście oni wysłali część tych świeżo zmobilizowanych sił, żeby powstrzymać działania strony ukraińskiej. To były straty planowane. Nikt się tym nie przejmuje na Kremlu, czy zginie 10 tysięcy, czy 50 tysięcy tych żołnierzy. Oni spełnili swój cel, zatrzymali działania ukraińskie. No i w tym momencie na zapleczu Rosja szkoli kolejne dziesiątki tysięcy ludzi, uzbraja, ściąga sprzęt z całego imperium, no i będzie próbowała uderzyć.
To jakie są argumenty Ukraińców?
To jest dosyć liczna, bardzo zmotywowana i w tym momencie bitna armia. Dużym problemem w dalszym ciągu strony ukraińskiej jest sprzęt. Zresztą o tym generał Załużny mówił kilka dni temu w wywiadzie, że on potrzebuje 300 czołgów, 500 haubic, 600 transportów pancerzonych. To nie są wielkie ilości sprzętu z punktu widzenia możliwości świata zachodniego. Tyle, że świat zachodni, tak jak mówiliśmy to od początku, nie zawsze dobrze życzy Ukrainie. Są państwa, które bardziej boją się zwycięstwa Ukrainy niż zwycięstwa Rosji. I trzeba to wyraźnie powiedzieć. W tym momencie mamy Ukraińcy mają problem z Heimarsami, z zasięgiem Heimarsów, ponieważ Rosjanie po prostu wycofali się za linię tych 80 kilometrów, no i mogą swobodnie operować, a Ukraińcy nie bardzo mogą im zaszkodzić. Oni w tym momencie powinni bombardować te punkty koncentracji armii rosyjskiej, a nie mają czym. A dlaczego nie mają czym? To prezydent Biden powiedział bardzo wyraźnie, że są sojusznicy w Europie, członkowie NATO, no, którzy bardzo się obawiają przekazywania tego typu uzbrojenia Ukrainie, a on musi dbać i o Ukrainę, ale też o jedność sojuszniczą. Więc póki Europa, czy Niemcy przede wszystkim, tak, ale również Francja, nie obudzą się, nie zrozumieją tego faktu, że Rosja pójdzie dalej, że Ukraina jest pierwszym celem, to Ukraina nie będzie miała możliwości wygrania tej wojny. No, na razie ta pomoc jest o tyle istotna, że ona pozwala Ukrainie walczyć, ale nie pozwala w dalszym ciągu tej wojny wygrać.
Temat państw zachodnich to temat na kolejną dyskusję zapewne. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu,
profesor Adam Bartynicki. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję.